Przenosimy się do Francji. Tam Zbigniew Stefanik, korespondent polskich mediów. Dzień dobry panu.
Witam pan doktora, tam państwa.
No i właśnie, co słychać we Francji, co u naszego wielkiego przyjaciela, prezydenta Macrona?
Emmanuel Macron odbył dzisiaj wizytę w swoim rodzinnym mieście Amiens. Była to wizyta istotna, ponieważ warto przypomnieć sobie, iż no właśnie w Amiens podczas kampanii poprzedzającej wybory prezydenckie z 2018 roku doszło do sławnego pojedynku polityczno-słownego pomiędzy Emmanuelem Macronem, kandydatem na urząd prezydenta Francji, a Marine Le Pen. Wówczas chodziło o przeniesienie fabryki Whirlpool z Francji do Polski. Obaj kandydaci zabiegali o wyborców i obiecywali, iż będą walczyli o to, aby uratowano miejsca pracy. No właśnie, w Amiens. Tak jednak się nie stało, ponieważ faktycznie Whirlpool do Polski się przeniósł, a z obietnic politycznych niewiele pozostało. Wiadomo również, iż pomimo iż powstało kilka scenariuszy, aby przejąć maszyny, jak i również siłę roboczą po Whirlpoolu, to jednak do niczego nie doszło w tym zakresie. Tak więc Emmanuel Macron, korzystając z tej wizyty i z możliwości tłumaczenia zasad swojej reformy emerytalnej, również musiał odpowiadać na bardzo trudne pytania wyborców, mianowicie takie pytania, jak to się stało, iż pomimo obietnic zapewnienia im miejsc pracy i też uratowania tych miejsc pracy, do niczego tak naprawdę nie doszło. Dlaczego tak naprawdę miało być inaczej, a stało się tak jak zwykle, mówiąc kolokwialnie. Tak więc pozostała trudna wizyta prezydenta Francji, która nie jest wszak osamotniona, ponieważ prezydent Francji jeździ od kilku, wręcz kilkunastu dni, właściwie przemierza całą Piątą Republikę, aby łagodzić sytuację społeczną, która we Francji staje się coraz bardziej napięta. Po samopodpaleniu studenta w Lyonie 8 listopada tego roku rozpoczyna się nad Ekwaną bunt młodzieży. Studenci protestują przeciwko trudnej sytuacji ekonomicznej, jak i również przeciwko trudnej sytuacji w momencie wejścia na rynek pracy. Protestują również pracownicy służby zdrowia, to od marca tego roku, protest ten trwa nieprzerwanie od marca tego roku. To też rząd francuski zaproponował szereg rozwiązań, które miałyby zakończyć protest w służbie zdrowia, głównie na francuskich SOR-ach, w tym m.in. odciążenie finansowe szpitali, jak i również specjalne premie wypłacane dla pracowników służby zdrowia, głównie pracowników SOR-ów, czyli właściwie tych oddziałów, które obecnie strajkują. Również obietnica wypłaty środków na zwiększenie możliwości logistycznych placówek leczniczych, albowiem ich pracownicy coraz częściej uskarżają się na brak możliwości logistycznych, aby wykonywać swoje obowiązki. Ten pan jednak nie przekonał protestujących, którzy nadal prowadzą swój protest i zapowiadają kolejne manifestacje i strajki. Wiadomo również, iż 27 listopada tego roku odbędzie się w Paryżu strajk rolników, którzy chcą również zaprotestować przeciwko pogarszającej się sytuacji w francuskim rolnictwie, w tym głównie przeciwko współpracy Unii Europejskiej z Kanadą i planowanej współpracy z Mercosurem, no jeśli chodzi właśnie o handel produktów żywnościowych. Protestują również policjanci, strażacy, protestują oni przeciwko trudnym warunkom pracy, jak i również oczekują oni podwyższenia ich płac, a główną konwergencją tych protestów, jak również głównym momentem tych postulatów stanie się 5 grudzień tego roku, albowiem na ten dzień większość francuskich związków zawodowych, w tym CGT, FSU, a nawet francuski związek CFDT, zapowiadają strajki, bezterminowe strajki w regionie paryskim, nie tylko. Mają cekować pracownicy francuskiej kolei, tak krajowej jak lokalnej, mają również strajkować pracownicy komunikacji zbiorowej w największych francuskich miastach. Do tych protestów mają dołączyć się studenci, pracownicy służby zdrowia, policjanci, strażacy, jak i również przedstawiciele tak zwanych zawodów liberalnych, czyli adwokaci, lekarze i inni przedstawiciele tychże zawodów. Tak więc właściwie od 3 tygodni francuskie władze stają się doprowadzić do sytuacji, gdzie dojdzie do złagodzenia tych napięć społecznych, które nad Ekwaną są coraz większe, a niektórzy eksperci twierdzą wręcz, iż kryzys społeczny, który czeka nas w kolejnych dniach i tygodniach, z pewnością będzie o wiele większy niż ten, który miał miejsce rok temu, albowiem wówczas żółte kamizelki zrzeszały głównie pracowników, przedstawicieli sektora prywatnego. Tym razem jednak głównym trzonem tych protestów, obecnych protestów, tegorocznych protestów są przedstawiciele sektora publicznego, do których dołączają protestujący właściwie od roku przedstawiciele sektora prywatnego. Tak więc zdaje się, iż te protesty, które były w tamtym roku, będzie można pomnożyć przez dwa, jeśli brać pod uwagę, iż są one reprezentowane przez osoby pracujące w sektorze prywatnym i publicznym. Do tego dochodzi tak zwany konflikt interesów pośród protestujących. Otóż warto mieć na uwadze, iż spełnienie postulatów poszczególnych grup będzie dla rządzących niezwykle ciężkie, ponieważ spełnienie jednych postulatów może oznaczać de facto niespełnienie innych postulatów, a bowiem faktycznie coraz częściej poszczególne zawody profesji liberalnych i z sektora prywatnego wychodzą niejako przeciwko profesjom publicznym. Tak więc być może rządzący będą musieli wybrać tak naprawdę, jakie postulaty spełnić i będą oni musieli za to zapłacić cenę, czyli spełnić postulat jakiegoś z sektoru za cenę zmożonych protestów innego sektoru. Tak więc trudna sytuacja, która z pewnością sprawi, iż rządzący będą musieli wybrać strategię, albowiem związki zawodowe zmieniają swoją metodę działania. Z metody planowanych strajków, zapowiadanych strajków, strajki są coraz bardziej spontaniczne. Albowiem związki zawodowe niejako kopiując formę protestów żółtych kamizelek, nie zapowiadają swoich strajków. Tak stało się 19 października tego roku, kiedy to kolejarze rozpoczęli strajk, który wszak nie był nazywany strajkiem, ale przerwą w pracy, jednak de facto był to strajk na skalę krajową. To wszystko powoduje, iż sytuacja nad Sekwaną jest bardzo napięta w sytuacji, gdzie toczy się we Francji kampania wyborcza poprzedzająca wybory samorządowe, które mają odbyć się w marcu przyszłego roku. Elementem tej kampanii stał się już tradycyjny konflikt pomiędzy poszczególnymi przewodniczącymi i władzami, którzy są odpowiedzialni za odbudowę katedry Notre-Dame de Paris. Dochodzi bowiem notorycznie do konfliktów, otwartych wręcz oficjalnych, wręcz medialnych konfliktów, pomiędzy głównym architektem odpowiedzialnym za tą odbudowę, jak i przedstawicielem Emmanuela Macrona w tym zakomitecie, generałem Jean Jolin. Do tego stopnia, iż generał zasugerował, iż architekt powinien, mówiąc kolokwialnie, po prostu się uciszyć. Powiedział to dość ostrze, jednak zdaje się, że na antenie nie wypada cytować pewnych rzeczy. Tak więc konflikt bardzo ostry pomiędzy oboma panami powoduje, iż faktycznie odbudowa katedry, jak i również sama katedra, stała się nieodłącznym elementem kampanii wyborczej w Paryżu. Jak również elementem debaty publicznej, bowiem wiadomo już teraz, iż nie da się spełnić obietnicy Emmanuela Macrona, czy też jego zapowiedzi o odbudowie katedry w przeciągu 4 czy też 5 lat, a konflikty, które wokół tej odbudowy się mnożą, powodują, iż odbudowa ta opóźnia się. Tak więc faktycznie katedra, jak i również jej odbudowa, jest już nieodłącznym elementem dysputy politycznej, tak w Paryżu, jak w całej Francji. Kolejna kwestia to polityka imigracyjna nad Sekwaną. Otóż Emmanuel Macron zainicjował debatę parlamentarną, która miała doprowadzić do zmian, czy też nowelizacji we francuskim prawie imigracyjnym. Tu chodzi między innymi o publiczną opiekę zdrowia dla nielegalnych imigrantów, uchodźców, jak i również francuskie prawo azylowe. Ta kampania była niejako odpowiedzią na coraz daleko idące postulaty różnych środowisk właśnie, które protestują przeciwko narastaniu fali imigrantów na Sekwaną, jak i również reakcją na pewne wydarzenie, które miało miejsce w regionie Bourgogne w Franche-Comté, gdzie jeden radny służbowania pani Marine Le Pen wywołał swojego rodzaju kontrowersje, wzywając opiekunkę wycieczki szkolnej, która brała udział wraz z dziećmi w sesji Rady Regionalnej, aby ta zdjęła swą chustę. To doprowadziło do szerokiej debaty nad Sekwaną dotyczącej no właśnie symboli religijnych. Czy nad Sekwaną jednej grupie religijnej wolno więcej niż pozostałym? Takie pytanie pojawiało się coraz częściej. Zdaje się, iż pojawia ono się nadal. Tak więc prezydent Francji, wychodząc niejako naprzeciw tym dyskusjom i oskarżeniom, postarował zainicjować debatę parlamentarną, która wszak doprowadziła i nadal prowadzi do nowelizacji francuskiego prawa azylowego. Kolejna kwestia to nadal trwająca dyskusja nad Sekwaną o tak zwanej legalizacji in vitro dla par jednopłciowych, czyli par jednopłciowych. W tej kwestii nie ma zgody, ponieważ faktycznie grupy związane z bardziej tradycyjną opcją polityczną protestują przeciwko tym rozwiązaniom, jednakże zdaje się, iż politycy, zwłaszcza ci związani z Partią Republikanie, nie chcą brać udziału w tej dyskusji, albowiem faktycznie podczas eurowyborów okazało się, iż zabranie stanowiska w sprawie Vincenta Lamberta, czyli w kwestii eutanazji, doprowadziło Partię Republikanie do klęski wyborczej. Tak więc w tym momencie, gdzie trwa odbudowa tego ugrupowania, gdzie wszak trwa odbudowa, a wręcz może przebudowa francuskiej prawicy, politycy w tym z pierwszego szeregu francuskiej prawicy i Partii Republikanie nie chcą brać udziału w debatach o charakterze światopoglądowym, debatach, które faktycznie mogą doprowadzić do jeszcze większego rozłamu na prawicy, jak i również odejścia wyborców od tychże formacji. Warto również spojrzeć na kampanię samorządową, która, jak już wspomniana, Sekwaną się rozpoczęła. I tak naprawdę będzie ona swego rodzaju starciem pomiędzy rządzącym ugrupowaniem nad Sekwaną La République en Marche, a Partią Republikanie, która faktycznie, o ile zdaje się tracić poparcie społeczne, o tyle nadal posiada bardzo silne struktury w terenie. I tak naprawdę od wyników tych wyborów, jak również od wyników tej kampanii, czy będzie ona skuteczna, czy też nie, będzie zależała pozycja Partii Republikanie, jak i również jej dalsze losy. Na tym etapie Partia Republikanie zmieniła przewodniczącego, został nim ślirakista Christian Jacob i prowadzi swą kampanię w samorządach, gdzie ma najsilniejsze struktury. Z drugiej strony też La République en Marche coraz częściej decyduje się na wspieranie niezależnych kandydatów, ponieważ ugrupowanie to jako młody byt polityczny nie posiada swoich własnych struktur, no przynajmniej na tyle rozwiniętych, aby móc prowadzić swoją własną kampanię wyborczą na terytorium całej Francji. Wybory te są o tyle istotne, iż od ich wyniku będzie również zależało, kto będzie miał większość we francuskim Senacie, albowiem francuski Senat wybierają głównie samorządowcy, tak więc od tego, kto wygra wybory samorządowe, będzie zależała senacka większość. W tym momencie senacką większość posiada Partia Republikanie, co jest takim ostatnim bastionem na poziomie centralnym możliwości oddziaływania tej partii na rzeczywistość mającą miejsce w Paryżu i nad Sekwaną. Przygotowują się również poszczególni politycy, jak i również stają przymiarki do wyborów prezydenckich, które mają się odbyć we Francji za 2,5 roku. Kilka nazwisk pojawia się więc na mediach, jak i również na listach publikowanych przez komentatorów. Z jednej strony Jean-Yves Le Drian, obecny minister spraw zagranicznych, który mógłby tak naprawdę stanąć do konkurencji z Emmanuelem Macronem, albowiem buduje on, czy też jest zbudowany wokół niego ugrupowanie polityczne w samej La République en Marche, składający się w sposób właśnie na La République en Marche. Z drugiej strony zaś Bernard Cazeneuve, premier, był premier Francji, minister spraw wewnętrznych, był pracownik François Hollande'a, jak i również sam François Hollande, który coraz częściej zabiera głos we francuskiej debacie publicznej i politycznej. Były prezydent wydał książkę i choć sam twierdzi, iż nie jest on już zainteresowany pełnieniem żadnego urzędu we Francji, o tyle trudno uwierzyć w to, iż prezydent francuski nie interesuje się prezydentem urzędowym i nie interesuje się polityką, albowiem François Hollande komentuje wszystkie wydarzenia, nie szczędząc krytyki obecnie rządzącym, w tym swemu byłemu współpracownikowi Emmanuelowi Macronowi. Co dzieje się po prawej stronie sceny politycznej? Marine Le Pen będzie z pewnością kandydatką z tego ugrupowania Zrzeszenie Narodowe. Jednakże z pewnością Partia Republikanie również wystawi swojego challengera. Jedno nazwisko pojawia się coraz częściej, to nazwisko François Baroin, polityk, który obecnie jest przewodniczącym Stowarzyszenia Merów Francuskich, czyli jest on tym głównym głosem samorządowców, który sprzeciwia się reformom godzącym w stan finansowy samorządów rządzących. Tak więc Emmanuel Macron podejmuje tą rozmowę z panem Barouin, w sytuacji, gdzie faktycznie odbył się kongres samorządu. Francuski prezydent Francji na ten kongres przybył, a zdaje się, iż no, jego wizyta wywołała pewne kontrowersje, ponieważ część samorządowców opuściło salę obrad. Jednakże faktycznie, o ile na początku swojej kadencji Emmanuel Macron niespecjalnie zabiegał, mówiąc kolokwialnie, o dobre kontakty z samorządowcami, o tyle zdaje się, że prezydent Francji chce zmienić ten stan rzeczy i zabiega właśnie o wsparcie samorządowców w sytuacji, gdzie faktycznie wszystkie badania opinii publicznej wskazują na to, iż to właśnie samorządowcy cieszą się największym poparciem społecznym nad Sekwaną. W tej sytuacji coraz większym przeciwnikiem, wiarygodniejszym przeciwnikiem dla Emmanuela Macrona jest François Barouin, jak już wspomniałem, polityk prawicy, którego nazywano, nawet zresztą nazywa się go politycznym synem Jacques'a Chiraca i przewodniczący Stowarzyszenia Francuskich Merów. Czy François Barouin stanie się więc tym trzecim konkurentem w dyspucie politycznej o urząd prezydenta Francji? Czy to on tak naprawdę stanie się czarnym koniem w politycznej debacie pomiędzy Marine Le Pen a Emmanuelem Macronem? Czas pokaże, jednak zdaje się, iż jeśli wziąć pod uwagę badania publiczne, opinii publicznej, przepraszam, to wówczas można zauważyć, iż Francuzi spodziewają się najbardziej pojedynku Emmanuel Macron, Marine Le Pen w wyborach prezydenckich, co z drugiej strony zaś wskazują kolejne badania. Większość Francuzów nie chce takiego pojedynku. Francuzi oczekują w zdecydowanej większości, aby w tych wyborach pojawił się ktoś trzeci. A więc kto będzie tym trzecim? Czy przedstawiciel prawicy, na przykład François Barouin, czy też przedstawiciel byłej lewicy, czy też nowej lewicy w przyszłości, taki jak Bernard Cazeneuve, czy też no być może był prezydent Francji François Hollande, albo współpracownik Emmanuela Macrona Jean-Yves Le Drian. Tego nie wiemy, jednak zdaje się, iż w sytuacji...
Będziemy to wszystko śledzić. Jeszcze jedno szybkie pytanie, bo Viktor Orban powiedział, że Fidesz może wystąpić z Europejskiej Partii Ludowej. Przypomnijmy, że w marcu członkostwo Fideszu zostało zawieszone w związku z kampanią plakatową rządu węgierskiego, w którym Jean-Claude Juncker został przedstawiony razem z Georgem Sorosem jako czarny charakter chcący wprowadzić do Europy miliony imigrantów. Fidesz też nie został zaproszony ostatnio na dwudniowy kongres Europejskiej Partii Ludowej w Zagrzebiu, gdzie funkcję szefa tej grupy objął Donald Tusk, były premier Polski i były lider Platformy Obywatelskiej. Dzisiaj Viktor Orban powiedział, że zaczął się skręt w kierunku lewicy. Pytanie, czy nowe kierownictwo będzie potrafiło go zatrzymać. Jeśli to się uda, czeka nas wspólna przyszłość, ale jeśli nie, to będziemy musieli zbudować nową wspólnotę polityczną. Jak by pan ocenił tą sytuację?
Otóż, jeśli spojrzeć na działania polityczne Viktora Orbana, premiera Węgier, to można zauważyć, iż tak naprawdę nie zrobił on niczego, aby skłócić się w sposób trwały z Berlinem, z tym głównym elementem, czynnikiem Europejskiej Partii Ludowej. Tak więc zdaje się, iż w sytuacji, gdzie faktycznie zostało zadane nowe kierownictwo, trwa ustanawianie nowego porządku wewnątrz partii. Z pewnością takie wypowiedzi są elementem ustanawiania tego nowego porządku. Osobiście jestem zdania, oczywiście mogę się mylić, ale osobiście jestem zdania, iż Viktor Orban nie zrezygnuje z udziału w partii Europejskiej Partii Ludowej, ponieważ ta partia obecnie należy do głównego nurtu w Unii Europejskiej, a jest to największy network polityczny, największe ugrupowanie polityczne w Europarlamencie, jak i również w Unii Europejskiej. Tak więc odejście od tego ugrupowania byłoby swego rodzaju skokiem w niepewność. Trudno wszak przewidzieć, z kim Orban mógłby budować nową formację polityczną. Być może z partią Marine Le Pen, trudno powiedzieć, czy jest tą ugrupowaniem po drodze. Być może z rządzącymi Polską, też trudno powiedzieć, czy udałoby się tutaj im znaleźć wspólny mianownik. Tak więc jest to z pewnością skok w niepewność i pytanie, czy Viktor Orban jest gotowy na taki skok, ponieważ zdaje się, iż premier Węgier dość zręcznie balansuje no właśnie pomiędzy Wschodem a Zachodem, Unią Europejską a Rosją, Rosją a Chinami, Francją a Niemcami, pozostając jednocześnie członkiem Europejskiej Partii Ludowej, co daje mu mocne umocowanie w największym, jak już wspomniałem, politycznym networku w Unii Europejskiej. Z drugiej strony zaś Europejska Partia Ludowa, o ile faktycznie jest najsilniejszym ugrupowaniem w Unii Europejskiej, o tyle stopniu postaci swe poparcie właściwie z wyborów na wybory europejskie.
Dziękuję tak serdecznie. To powiedział Zbigniew Stefanik, korespondent polskich mediów, politolog. Dziękuję panu bardzo serdecznie za rozmowę.